Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a my wracamy do cyklu rzecznych opowieści, które powstały dzięki badaniom związanym właśnie z antropologią, z etnologią, z etnografią rzeczną w ramach zajęć w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo ciekawe to badania. Pod przewodnictwem pani doktor Magdaleny Sztandary. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy. Tydzień temu rozpoczęliśmy spotkanie z tym cyklem. Muszę powiedzieć, że to bardzo doświadczenie jest ciekawe, także pod względem takim radiowym, jako zjawisko audialne. No, okazuje się, że można prowadzić badania naukowe, antropologiczne, etnograficzne, a jednocześnie mogą z tego powstać bardzo ciekawe reportaże.
Można i ja mam nadzieję, że w ogóle większość, może to jeszcze nie jest jakby forma często praktykowana, ale generalnie coraz częściej się tak zdarza, że tak naprawdę materiał badawczy można pokusić o inną formę reprezentacji jakby rezultatów badań etnograficznych. To może być reportaż etnograficzny, to może być również działanie performatywne. Takie doświadczenia też już mam w swojej, że tak powiem, karierze dydaktycznej. I to staje się jakby bardziej przystępne i bardziej jakby jest bardziej uniwersalną formą tego, żeby przemijające zdarzenia, które istniały tylko w określonym momencie, tak naprawdę przełożyć w bardziej uniwersalne i szerzej dostępne, które uwzględniają również doświadczenia badawcze.
I tak to jest, proszę państwa, że w ramach badań nad rzekami Krakowa, ale nie tylko Krakowa i okolic, bo jedna ze studentek pokusiła się o badanie nad samym morzem w Kołobrzegu, ale do tego jeszcze dojdziemy, że nagle efekt tych nagrań terenowych także został skonfrontowany z panią Katarzyną Gałek, która zajmuje się reportażem, i pod jej kierunkiem studentki, bo to studentki dokonywały badań związanych z etnograficznych z rzekami, właściwie też miały przy okazji warsztaty dziennikarskie.
Miały ten projekt. Polega na tym, ja też przyznam się, że ja osobiście nie mam takiego doświadczenia i takich umiejętności, i najlepsze projekty są takie, które powstają gdzieś na skrzyżowaniu takich różnego rodzaju form współpracy. I tutaj niezbędna była pomoc, między innymi Katarzyna Gałek, która przeprowadziła warsztaty i zajęła się taką opieką nad przekształceniem, przepracowaniem tego materiału badawczego, tak aby one miały formę reportaży, które będzie można usłyszeć. Też bardzo ważna dla nas była współpraca z Robertem Gułą i jego, który w swoim studiu Unsound nagrał profesjonalnie, zmiksował materiał, spędził wiele godzin z autorkami tych reportaży, tak żeby można było złożyć te dźwięki, które one przygotowały, ale również jakby same mogły przeczytać te swoje przygotowane przez nie w oparciu o badania reportaże. I też pomoc Mariusza Udańskiego, który nam pomógł również przygotować część dźwięków. Wspólnie spędził wiele godzin odsłuchując nagrania, dokonywaliśmy wspólnie wyborów. Także dzięki tej współpracy i dzięki pomocy udało się przygotować reportaż.
No i dzięki temu możemy też w Radiu Kraków Kultura słuchać bardzo ciekawych materiałów, które nam uzmysławiają, jak to jest gorący temat. Zwłaszcza, że teraz dojdziemy do rzeki, która kiedyś nazywana była gorącą właśnie, czyli do Dłubni, którą kojarzymy, jeżeli chodzi o Kraków, to przede wszystkim z okolicami Nowej Huty, i to takimi najbardziej pierwotnymi, bo między nimi Mogiła, przecież na podstawie wspaniałej, pięknej wsi Mogiła zbudowano kiedyś Nową Hutę. Zresztą Mogiła to jest ta miejscowość, która pojawiała się w XVIII wieku w Krakowiakach i w Góralach, proszę państwa. I właśnie Dłubnia, która sobie płynie przez Wyżynę Okulską, Miechowską i potem w Krakowie, między innymi przez Wieńczyce, Krzesławice, i mogiłę i potem wpada do Wisły. I tą rzeką zajęła się studentka pani Magdaleny, pani Magdalena Sztandara i jej studentki. Widzę, że pani jest no jednak dumna z tych osiągnięć swoich studentek. To na pewno cieszy, prawda?
Cieszy najbardziej to, jeśli się osoby, które biorą udział w takim laboratorium, jeszcze raz podkreślę, że to laboratorium jest jakby efektem rocznej współpracy, dlatego to jest też bardzo ważne, żeby utworzyć jakąś formę zespół, który będzie cały rok współpracował. I te osoby wybrały ten temat i cieszę się, że też zgodziły się na taką formę, co ostatecznie oznacza dużo więcej pracy, niż ma to miejsce w przypadku, powiedzmy sobie, klasycznych, tak? Nie chciałabym tutaj umniejszać pracy innych, ale klasycznych wykładów. Wymaga to zdecydowanie więcej pracy. Dlatego tak, jestem dumna i dziękuję im też za zaufanie i też za gotowość na jakąś przygodę etnograficzną.
Tak przy okazji właśnie, Ewa Łapińska to dzisiejsza autorka Bycie i czucie nad Dłubnią. Czy właśnie coś wydarzyło się ciekawego przy okazji tworzenia tego materiału?
Ja myślę, że od początku ten zamysł tego mini projektu, który realizowała Ewa, był bardzo ciekawy, dlatego że on początkowo jakby też w swoim zamyśle miał dotyczyć sensorycznych doświadczeń rzeki. I to było jakby takie pierwsze pytanie, w jaki sposób cieleśnione i zmysłowe doświadczenia obcowania z rzeką wpływają jakby na interpretację tej przestrzeni i okolic jakby rzeki. I w pierwszy taki pomysł dotyczył hałasu i to też jest jakby ciekawe, dlatego że traktowałyśmy ten hałas jako formę zanieczyszczenia, która jest słyszalna i można ją odczuć, ale w przeważającej mierze jest jakby interpretowana bardzo, bardzo subiektywnie. Więc początkowo Ewa tropiła hałas, ale potem okazało się, że hałas nie tyle słychać, co czuć. W związku z tym jakby przekształcił się ten projekt w taką opowieść, no właśnie o bycie i czucie nad Dłubnią. I głównie opierał się ten projekt na spacerach. Na spacerach z innymi osobami, które te okolice dobrze znają albo były tam pierwszy raz i o tym tak naprawdę co czują, czyli też słyszą będąc w tej przestrzeni.
To byłby zresztą świetny tytuł dla jakiejś powieści Bycie i czucie nad Dłubnią. Brzmi to prawie tak samo znakomicie jak Nieznośna lekkość bytu, ale to już zupełnie inna historia. Ewa Łapińska napisała na temat swoich doświadczeń przy tworzeniu tego materiału takie słowa między innymi, że początkowo towarzyszyła jej rezygnacja i poczucie trudności, które potem zastąpiły zaangażowanie i nowe pomysły. Na pewno sam proces badawczy ułatwiał fakt bycia stałą bywalczynią okolic Dłubni. Już samo spędzanie czasu w tej przestrzeni było dla mnie przyjemne. Spotkałam i rozmawiałam z wieloma osobami. Każdy dzień i tydzień był inny. Zdarzało się, że podekscytowana czekałam na spotkania grupy laboratoryjnej, by opowiedzieć o nowych wydarzeniach z nad Dłubni. Z kolejnymi etapami procesu badawczego rosła moja ekscytacja, chociaż wyzwaniem było też nagranie historii z nad rzeki Dłubni i moich doświadczeń. Na każdym z tych etapów wiele dowiadywałam się o sobie, moich możliwościach i granicach. No i tak przypomina się oczywiście Szymborska, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, można to też zmienić, tyle wiemy o sobie, ile sami się sprawdzimy, chociażby w konfrontacji z rzeką, z Dłubnią. Zatem posłuchajmy tego bardzo ciekawego materiału. Ewa Łapińska, Bycie i czucie nad Dłubnią.
A ja już mam coś czuć?
No możesz mówić, co czujesz ogólnie.
Cały czas czuję niepewność.
Okej. Okay.
I czuję, że gdzieś to są drzewa chyba, w sensie... Że gdzieś nad nami są drzewa. Mhm. No teraz słyszę ptaki. Dwa gatunki ptaków. Nie wiem, jakie to są gatunki ptaków. Gdzieś tam słyszę jakąś, nie wiem, dzieci, rodzinę. Mhm. Tyle słyszę, jakby ktoś, nie wiem, zamiatał coś albo szurał butami. Aha. Coś w tym stylu. Wydaje mi się, że jakby jesteśmy w cieniu, bo czuję taki, w sensie nie czuję ciepła słońca. Niewiele jakby tutaj się odbywa, z tego co mi się wydaje. No teraz mi jest ciepło, mi grzeje. Słyszę szum wiatru. Poczułem zapach jakiejś drzewa, rośliny, nie wiem co to dokładnie jest.
Też właśnie poczułam.
Tak. Tak to czułem. Mhm. Ogólnie robi się coraz cieplej, więc pewnie tutaj już nie ma drzew w ogóle żadnych. Mhm. Mocno grzeje. No, cały czas gdzieś tam słyszę mimo wszystko ludzi w tle. Nie jakieś duże skupiska, ale no, pojedyncze jednostki.
Z Rafałem próbowaliśmy doświadczać przestrzeni nad Dubnią. Zależało nam na tym, aby wyciszając zmysł wzroku, uruchomić pozostałe z nich. Rafał swoje odczucia nazwał spacerując z zawiązanymi oczami. Ostrożnie prowadziłam go, podpytując, jakie dźwięki wyłapuje w otaczającym nas miejscu. Wyłączenie zmysłu wzroku otworzyło możliwości poznawcze i doświadczenie także i innym osobom. Amadeusz, zamykając oczy, wyliczał to, co czuje. Szczekanie psa, śpiew ptaków, koszenie trawnika, rozmowy. Samochód gdzieś w oddali, albo samolot, ale te dźwięki się zlewały. Ten sam eksperyment wykonaliśmy z moim tatą. Hałas dla niego był głównie związany z transportem czy budową, bo się tłuką. Natomiast dźwięk karetki z oddali mu nie przeszkadzał. Rafała, Amadeusza i tatę zabrałam nad Dłubnię. Jest to kawałek zieleni, wody i wytchnienia w środku Krakowa. O tym miejscu wiedzą raczej osoby lokalne i to one tam uczęszczają. Dlaczego nad Dłubnią? Bo przepływa tam rzeka Dłubnia. Jednak główną rolę odgrywa staw na Kaczyńcowej. Miejsce pikników, odpoczynków i spacerów. W bliskiej odległości od stawu znajdują się ogródki działkowe. Obok mniejsze i niższe budynki, domy, przedszkole oraz miejsce, którym wieczorami spotykają się harcerze. Do południa działa tam centrum aktywnego seniora. Nie jest to odludzie, ale odwiedzających jest niewielu.
Znajduję się nad Dłubnią, a w zasadzie przy stawie na Kaczyńcowej. Przede mną maluje się ogromny staw, który jest całkowicie zarośnięty w zasadzie z obu stron drzewami, krzaczkami. W stawie pływają kaczki. Słyszę gdzieś w oddali jakieś głosy, więc domyślam się, że nie jestem sama. Po mojej lewej stronie znajduje się bliźniak, dom mieszkalny z ogródkiem otoczony bramą. Powstał tutaj jakiś czas temu, myślę, że z parę lat. A przy stawie znajduje się też opuszczony budynek, który jest ceglany, cały pomalowany w graffiti. Kawałek od opuszczonego ceglanego domu znajduje się park, który jest nowy, ale nie trzeba tutaj być często, żeby wiedzieć, że jest nowy. Jego infrastruktura, to jak wygląda, pokazuje, że jest nowa. Osoby, które zajmują się wandalizmem, tutaj jeszcze chyba nie dotarły. Po mojej prawej stronie znajduje się poletko zieleni, na którym znajdują się ławki i stoliki, które są zwrócone w stronę jeziora. Znajduje się tu wyjątkowo dużo osób. Nie wiem, czy widziałam kiedykolwiek tak dużo osób w tej przestrzeni. Park wyłożony jest kamieniami. Dróżka jest stworzona z białych kamieni. Znajdują się tutaj ławki oraz huśtawki, które tworzą takie małe półkole. Trzy huśtawki, bardzo dużo ławek oraz koszy na śmieci, a pomiędzy tym roślinność zasadzona przez ogrodników, kwiaty, bzy, mniejsze i większe krzaczki. A tuż za parkiem znajduje się mała rzeczka. Jest to odnoga dłubni, prawdopodobnie młynówka. Zasłaniają ją ogromne krzaki bzu i drzew. Cały czas dobija się do mnie jakiś dźwięk karetki, który powoli zaczyna mi przeszkadzać. Podeszłam do rzeki, która jest dość brudna, szara, płynie, aczkolwiek nie odważyłabym się do niej wejść. Tuż za małym parkiem znajdują się ogródki działkowe, które są otoczone płotem. Oddziela je również rzeka, która jest naturalną granicą. A przy rzece małe schodki, przez które możemy przejść na drugą stronę i wejść do czyjejś działki. Gdybym poszła dalej do przodu, stanęłabym tuż koło jazu niebieskiego mostku, który niemiłosiernie hałasuje. Jego dźwięk jest donośny i słyszę go już tutaj. I może się wydawać, że jest to szum wiatru, aczkolwiek to jest dźwięk spadającej wody, tłuczącej o tafle rzeki. I tak właśnie maluje się to miejsce. Pełne przyrody i równocześnie ingerencji człowieka.
Miejsce wydaje się być spokojne. Można poczuć wyciszenie miejskiego hałasu i gwaru. Słychać śpiew ptaków i szum wiatru. Dźwięki samochodów dochodzą z oddali. Sporadycznie słychać tramwaj czy samolot. Od zawsze traktowałam to miejsce jako moją odskocznię od codziennego tempa życia. Nie tylko ja, jak okazało się później. To miejsce pokazał mi mój tata podczas spacerów w poszukiwaniu wiosny. Tutaj w pewien sposób dorastałam i spędzałam czas ze znajomymi. Wsłuchując się w dźwięki tego miejsca, zastanawiałam się, jak wpływają one na odczucia odwiedzających je i bywających tu. Jakie dźwięki są dla nich słyszalne, dostrzegalne i rozpoznawalne. Jak bycie w przestrzeni dłubni i jego ucieleśnione doświadczenie wpływa na samopoczucie przebywających tam osób. Co czują i jak czują w tym miejscu, ale i co słyszą. Podpytywałam o to seniorów i seniorki z centrum nad Dłubnią, ale i inne osoby blisko związane z Dłubnią i te, które nie znają jej wcale. Przestrzeń dźwiękowa Dłubni zmienia się. Próbowałam dobrze się wsłuchać w pejzaż dźwiękowy tego miejsca. O to samo poprosiłam inne osoby. Odczucia mieliśmy podobne. Przy przestrzeni stawu wyciszają się stopniowo dźwięki ulicy. Pojawia się odczucie, że można tu odpocząć. Jednak interesowało mnie także zanieczyszczenie dźwiękiem. Brudu miejsca szukałam w dźwiękach. Odnalezienie i nazywanie go sprawiało kłopot. Głównie dlatego, że obszar nad Dłubnią mocno kontrastował z oddaloną o około 6 minut spaceru ulicą. Prawie wszyscy zgodnie przyznawali, że to ciche i spokojne miejsce. Jak je więc czują? Agata z rodziną są zmęczeni miastem. Dlatego poszukują miejsc, które odczuwają jako bliskie naturze. Marianna odwiedza to miejsce ze swoimi psami. Przyciąga ją bliskość natury, spokój i cisza. Nie przeszkadza jej nawet to, że od czasu do czasu przeleci samolot. Dla Lilki ważny jest śpiew ptaków, rzeka, którą może usłyszeć, kiedy wieje wiatr. Szum, huk, krzyk, zmęczenie, stres. Tych słów używali seniorzy i seniorki do określenia hałasu. W centrum aktywnego seniora spędziliśmy kilka godzin na rozmowach o tym, kiedy dźwięki zaczynamy nazywać hałasem i odczuwamy je jako brud, ale też jak hałas na nas wpływa. Halina opowiedziała o męczącym wrażeniu, drażniącym mózg, który bardzo głośny doprowadza do wymiotów. Inne osoby wymieniały ból głowy, chęć zatkania sobie uszu. Ja wspominałam o napięciu mięśniowym i kuleniu ciała. Samo znaczenie hałasu nie jest oczywiste i klarowne. Od hałasu przeszliśmy do ciszy. Skojarzenia wiązały się ze spokojem, relaksem, lasem, cichą muzyką, ukojeniem i snem. Jednak i cisza, i hałas oraz ich odczucia zależą od kontekstu. Z reguły jesteśmy w ciągłej sferze dźwięków, wytwarzanych przez otoczenie i nas samych. Lila przywołała wspomnienie z dzieciństwa, kiedy okolice dłubni nie były jeszcze tak zagospodarowane. Wcześniej był to zarośnięty, niezadbany teren z małymi garażami. Pamięta dużą ilość przyjeżdżających samochodów. Razem z tatą przy mostku dużą żółtą gąbką myli samochód, czerpiąc wodę z rzeki do wiaderka. Pozostałą wodę z wiadra wylewali na ziemię. Była wtedy dzieckiem i tą formę spędzania czasu z tatą traktowała jako zabawę. Dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że takie zachowanie jest złe i nie jest to przestrzeń na takie praktyki. Skupiając się na odczuciach, mało kto zwracał uwagę na brud. Wielokrotnie był on ignorowany. Prawdopodobnie przeważyły atuty tego miejsca. Możliwość wyciszenia się, złapania oddechu od tętniącego życiem miasta. Drzewa i staw cieszą nie tylko oko, a okolice stawu zachęcają, by spędzić tam choćby krótką chwilę.
Nagrałam przed chwilą opis tego miejsca, który wydaje mi się być szczegółowy, aczkolwiek spróbuję zrobić to jeszcze bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej opisowo. Także będzie to właśnie ta próba. Znajduję się w małym parku, gdzie są zasadzone mniejsze i większe krzaczki, kwiaty. To miejsce jest pełne zieleni, która jest przeplatana płatami jasnych, żółtych krzaków czy piwoni. A to wszystko otoczone jest małą ścieżką, która wyłożona jest z białych kamieni, które są dość nierównomiernie ułożone w ziemi. Pomiędzy tymi kamieniami rośnie trawa. Widać ziemię. Znajduje się tutaj ogrom ławek z metalowymi nóżkami w kolorze czarnym oraz drewnianym obiciem, drewnianym siedzeniem. W takim samym stylu wyglądają kosze z czarną pokrywą oraz drewnianym obiciem dookoła. A na tylnej części parku znajdują się huśtawki. Trzy duże huśtawki, które wyglądają w zasadzie dokładnie tak samo jak te ławki. I wystarczy od nich odjąć nóżki i zawiesić metalowe podwieszenie w kolorze dokładnie takim samym jak nóżki czy pokrywa kosza na śmieci. Tutaj już nie ma kostki, jest trawa, ziemia, trochę trocin. A tuż za parkiem znajduje się rzeka, odnoga dłubni, prawdopodobnie młynówka. Jeszcze dalej można usłyszeć, że znajduje się tor kartowy. Wydaje mi się, że w dość dużej odległości, aczkolwiek dźwięk nawet tutaj jest słyszalny. To miejsce jest pełne ptaków, które zapełniają ten dźwięk i tłumią szum płynącej wody. Wody, która nie należy do najczystszych. Wody, która jest szara, mętna, która na szczęście nie stoi w miejscu, aczkolwiek płynie powoli. Rzeka jest dość wąska, mogłabym ją przeskoczyć. A gdybym to zrobiła, to znalazłabym się na ogródkach działkowych, tuż przy ogrodzeniu do czyjejś działki. Jedna działka nawet zbudowała sobie bardzo malutkie schodki, nie szersze niż moja stopa. I po tych trzech schodkach możemy wejść do wody, aby następnie z niej wyjść i znaleźć się tutaj, w tym małym parku. W każdym razie tuż przy parku znajduje się staw. Staw bardzo szeroki, który jest stawem sztucznym. Staw przy ulicy Kaczeńcowej. On również nie należy do najczystszych. Mimo to pływają w nim kaczki. Prawdopodobnie pływają również ryby, ale nie mogę ich dojrzeć, gdyż woda również jest mętna, brudna. A na tafli wody unoszą się pyłki bądź liście posypane z drzew, które okalają ten staw. Tak więc właśnie tak wygląda to miejsce. Woda, kaczki, drzewa, liście, krzaki, pełnia zieleni, niebieskości, dźwięku ptaków, szumu wiatru, sporadycznie zaglądających tu samochodów i ludzi, którzy zakłócają obecnie mój spokój. Jestem naprawdę zaskoczona, że jest tutaj tyle osób, gdyż ja zazwyczaj chodzę tutaj o porach, kiedy tych ludzi jest mniej. Takie pory właśnie lubię, kiedy tych ludzi tutaj jest mniej. Kiedy mogę wsłuchać się w śpiew ptaków, próbować ignorować w tle jadące samochody, patrzeć na wodę, która spokojnie płynie, kaczki, ptaki, mewy. I móc się oddać tej chwili.
Myśląc o zanieczyszczeniach dźwiękowych przestrzeni, myślę głównie o nas, odwiedzających okolice dłubni, rozkrzyczane dzieci, świętujące dorośli czy pracujący kurierzy. Ta przestrzeń jest najgłębiej odczuwalna właśnie wtedy, gdy jest pusta.
To był reportaż etnograficzny Ewy Łapińskiej, Bycie i czucie nad Dłubnią. To był drugi odcinek naszego cyklu w Radiu Kraków Kultura. Na co dzień cyklu Rzeczne historie, Rzeczne opowieści, a wszystko to za sprawą projektu, który został zrealizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza. To Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny tegoż Uniwersytetu. Opieką merytoryczną nad laboratorium zajmowała się Magdalena Sztandara, wykładowczyni w Katedrze Etnografii i Antropologii.
Instytucie.
W Instytucie, przepraszam. Tak, dziękuję za tę czujną opiekę, także merytoryczną nad moją wypowiedzią. Pani doktor Magdalena Sztandara. Opracowaniem materiałów badawczych w formie reportażu zajęła się Katarzyna Gałek, a realizacji nagrań dokonał w swoim studiu Unsound.pl Robert Guła. No i czujnym uchem wielki miłośnik rzek Mariusz Laudański służył. A my zapraszam już w przyszłym tygodniu na część trzecią, a tych materiałów, które pojawiają się w programie, oczywiście możemy szukać także na stronie w postaci podcastów, na stronie radiokrakowkultura.pl.
Tu Radio Kraków Kultura.